Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu. 9 minut po godzinie 9 minęło. Zaczynamy komentarze w Radiu Gdańska wspólnie ze mną w gdańskim studiu. Krzysztof Puternicki, reżyser, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Stanisław Balicki, dziennikarz Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry.
Witam.
Proszę panów, proszę państwa, zaczniemy od polityki. No niestety ta polityka będzie nas ścigać coraz mocniej, bo kampania wyborcza rozkręca się coraz bardziej. A zaczniemy od cytatu z profesor Magdaleny Środy, która na łamach Gazety Wyborczej postanowiła, no właśnie, przywołać opozycję do porządku w sprawie jednej listy wyborczej. Profesor etyki stwierdziła, że tutaj cytat: Hołownia, Kosiniak-Kamysz i Zandberg będą mieli krew na rękach, jeżeli nie ograniczą swoich narcystycznych ego i nie przygotują swoich kandydatów na wspólną listę opozycji. Wydaje się, że rzeczywiście wspólna lista opozycji powinna być teraz tym, co opozycji spędza sen z powiek. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest i czy ten apel profesor Magdaleny Środy jakoś mobilizująco zadziała na opozycję. Jak panowie sądzicie? Krzysztof Puternicki.
Myślę, że pani profesor Magdalena Środa jest jedną z tych osób, które z jednej strony trudno się na nie zgodzić, a z drugiej strony tak naprawdę nie wiadomo, czy znowu się słuchać. Ja już tutaj przytoczę od razu, pamiętamy doskonale niejednokrotnie wystąpienia różne pani profesor, chociażby pochwalne różnego rodzaju salwy na temat chociażby rządu, na temat osoby pani Kopacz, która twierdziła, że jest jedną z najlepszych
polityczek
w historii tego kraju. No jeżeli się merytorycznie mamy odnieść, no to z drugiej strony to faktycznie się zastanawiam, czy to nie jest zasadne, co mówi pani profesor. Bo na z trzeciej strony świadomość tego, że przywołuje się tutaj skojarzenie, że ktoś będzie miał krew na rękach, to już nie jest takie pierwsze, chyba gdzieś tam idące w kierunku jakiegoś takiego sporu fizycznego.
No w kierunku upuszczenia komuś krwi. No,
upuszczenia tak. Emocji do rozlewu krwi. I ja myślę, że tutaj jest ten taki element, który jest dla mnie najbardziej istotny, na którym się trzeba przyjrzeć i o którym trzeba bardzo głośno rozmawiać, bo faktycznie...
Gdzie ta krew miałaby być? Znaczy, co miałoby być tym powodem, dla którego ta krew na rękach polityków opozycji się znajdzie.
Wiadomo,
ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. No.
Wiadomo, jak koalicja rządząca wygra wybory, no to w tym momencie, ale to zwróci panowie uwagę, bo to jest dosyć istotne, że ta krew się naprawdę, słuchajcie, pojawia na ustach bardzo wielu polityków. Tak, to już nie są tylko i wyłącznie komentarze ludzi z ulicy, tylko to są słowa polityków.
No ale ulica przechodzi też do działania. Jeszcze pracując w Telewizji Polskiej mogę przytoczyć z czasów, kiedy tam pracowałem, że kilkukrotnie niszczono nam samochód, przecinano nam opony, tylko w imię tego, że komuś nie podobało się logo na masce. To chyba nie tędy droga. Stanisław Balicki.
To zaostrzenie dyskursu widać, że ma prowadzić do jakichś zdecydowanych działań. Z jednej strony Hołownia tonem znanym z płaczu po konstytucji mówi o jakimś szantażowaniu go, wykręcaniu mu rąk. Z drugiej strony wiadomo, że retoryka, która jest agresywna, w której pojawiają się właśnie takie słowa jak krew, to nie wiadomo, widać krwawe mogą być te trzecia kadencja rządów PiS-u. No i właśnie takimi argumentami środowisko opozycyjne wobec obecnego rządu próbuje się zmobilizować. Wydaje się, że ta retoryka i te dyskusje o tym, ile list, czy jedna lista, że najlepiej dla wyniku wyborczego to jedna lista, będą trwały do momentu
ustawienia tych list.
Trzeba będzie komitety wyborcze po prostu rejestrować.
No tak, ale tutaj pani profesor Środa przyznaje, że to, cytat znowu, to niełatwa decyzja, bo trzeba stłumić potrzebę manifestowania oryginalności własnej partii. Trzeba ograniczyć ambicje bycia charyzmatycznym przywódcą oraz nadzieję tych, którym obiecało się polityczne gruszki na wierzbie.
Odrzucić chęć bycia charyzmatycznym przywódcą. Ja myślę, że to jest to właśnie, czego najbardziej brakuje opozycji na chwilę obecną.
Jednego lidera.
To jest po prostu jeden charyzmatyczny lider, który się będzie odwoływał do wspólnych wartości, a z drugiej strony, co pani profesor Środa wie na temat wartości w momencie, kiedy przypominam sobie słowa sprzed lat, jak powiedziała, że najchętniej podarłaby Biblię ze względu na to, że tam jest tyle tych haseł, które nawołują do nienawiści.
No tak, pani profesor Środa znana jest z kontrowersyjnego, tak to nazwijmy, języka. Pytanie tylko, czy rzeczywiście tłumienie charyzmatycznych ambicji przywódców się w ogóle uda, bo tych przywódców charyzmatycznych i z ambicjami mamy na opozycji przynajmniej kilku i każdy tak samo chciałby być tym jedynym.
Tak, to jest moje odczucie takie, ale mi się osoba charyzmatyczna jednak, budujmy świadomość tego, czym są prawdziwe ideały, czym są autorytety, osoba charyzmatyczna jednoznacznie kojarzy mi się z czymś bardziej pozytywnym, a w związku z tym muszę powiedzieć tak, że muszę wrócić do tego, o czym mówiłem na początku, czyli, że nie widzę na opozycji żadnej osoby, która by faktycznie takie cechy posiadała. I tutaj chyba nie ma o czym rozmawiać, i trzeba się trochę z panią profesor jednak zgodzić, tak, że ta jedna lista jest taką dziwną chyba sprawą trochę, nie?
Znaczy redaktor Balicki znajduje również takie powody dla podziwu wobec szefa PO, które znalazła pani profesor, mówiąc, że zaiste podziwiam jego, w sensie Donalda Tuska, bezgraniczne zainteresowane dla wartości gruntowych.
Te wartości gruntowe, wydaje się, że chodzi o jakieś gruntowne, podstawowe wartości.
Demokracja pewnie, tak, państwo prawa.
Wydaje mi się, że pani profesor Środa jest trochę opóźniona w tym, co się dzieje w tym środowisku. Różne manewry sondażami Ipsosu, przedostatnim bodajże Ipsosu, wskazują na to, że to środowisko zmierza jednak ku zmianie lidera. To straszenie tym spadkiem radykalnym być może jest przygrywką do tego, żeby to Rafał Trzaskowski miał być tym charyzmatycznym przywódcą. Co za
może, a może Jacek Karnowski z Sopotu? No, też bardzo by chciał na pewno.
O, to już myślę sobie, możemy spekulować. To można by sobie długo dyskutować zupełnie bezproduktywnie na temat takich możliwych scenariuszy. Mnie bawi to, że obecna część opozycyjna, nie mogąca się zjednoczyć, powtarza taki błąd sprzed 20 lat prawicy, która też jednoczyła się przez pączkowanie i kompletnie nie mogła się zjednoczyć. W ogóle widać, że w retoryce, taktyce wyborczej odrabia lekcje obecna opozycja z różnych błędów prawicy sprzed mniejszej lub większej liczby lat.
No właśnie pytanie, czy te błędy przekują, czy odrabianie tej lekcji przekuje się na jakiś wymierny wymiar, bo na przykład Donald Tusk, to chyba pierwsza obietnica wyborcza ugrupowania, mówi o babciowym. Pytanie tylko, czy babcie będą chciały na emeryturze znowu pracować. Pytanie, jak sfiskalizować te pieniądze babciowe, jak je przekazać. No, to jest pierwsza obietnica, która nie wydaje się konsolidować w żaden sposób środowiska wyborczego, bo skierowana jest raczej do wyborców opozycji.
Ona wydaje się jest w ogóle przygotowana trochę na kolanie. I znowu jest odrobieniem pewnych błędów, czy też wzorowaniem się na tym, co obecnie rządzący zrobili 8 lat temu. Tyle, że pytanie, czy od tego nadawcy i w tych ustach to brzmi, jest to godne zaufania. Wiemy, jak zmieniła w ogóle społeczeństwo, jak zmieniły programy socjalne Zjednoczonej Prawicy, w szczególności 500+. Natomiast tutaj nagle pojawiająca się propozycja pod dosyć zabawną nazwą, pieniądze miałaby dostać matka dzieci, żeby wróciła do pracy, natomiast te pieniądze, tak jak rozumiemy z nazwy, miałyby być przekazane babci, która się ma dziećmi opiekować w tym czasie. Tak jak mówi redaktor, jedne babcie będą chciały, inne nie będą chciały, bo być może będą chciały spokojnie sobie swój czas emerytalny spędzać
na innych zajęciach.
Innych zajęciach. I teraz, znając formację Platformę Obywatelską, ona by się zatroszczyła po ewentualnej wygranej o to, w zasadzie, w jaki sposób te pieniądze zostały przekazane, czy to była darowizna, czy może trzeba od tego odprowadzić jakiś podatek, bo...
No tak, wiele pytań. Pytanie przede wszystkim, czy babcie będą chciały w to wierzyć i będą chciały głosować, bo nie tak dawno Donald Tusk mówił, że nie będzie podwyższał wieku emerytalnego, potem go podwyższył, teraz mówił, że nie będzie go podwyższać. Pytanie chyba o zaufanie tak naprawdę tutaj się rozgrywa.
Znaczy ja nie mam akurat żadnych wątpliwości, że to jest w kwestii zaufania tutaj wszystko zostało powiedziane, tak? Ja wczoraj sobie jeszcze raz oglądałem, zresztą materiał, który bardzo często sobie oglądam gdzieś tam od lat, czyli to jest słynny wyjawia Tulisa, kiedy ówczesny premier Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk obiecuje i podkreśla na bardzo wiele różnych sposobów, używając takich bardzo dosadnych słów, składa deklarację, że nigdy, przenigdy nie wyjedzie z Polski, nie wiadomo jakie stanowisko mu w Unii Europejskiej zaproponowano, po czym za chwilę wyjeżdża. W związku z czym ilość tych sprzeczności, to nie jest dla mnie sprzeczność, to jest dla mnie już... Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, którzy w Polsce dążą do tego, żeby zbudować jakieś takie poczucie odpowiedzialnego społeczeństwa, odwołując się do wartości, atakując polski rząd, buduje swoją przyszłość na takim ślepym zapatrzeniu w człowieka, który po prostu kłamie. Który po prostu kłamie, rzewnie kłamie, mija się co rusz z prawdą i no i to jest taka refleksja, nie? Że tak naprawdę w tym momencie nie mamy, ja nie mam wątpliwości co do tego, że obraz naszej opozycji, to jest opłakany, tak począwszy od pani Środy, profesora, kończąc właśnie na Donaldzie Tusku.
No i każdy swoje zdanie tutaj powinien sobie wyrobić. Pytanie, jakie zdanie, pytanie, co będzie dalej na przykład z projektem uchwały Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Jana Pawła II, który, jak donoszą media, utknął w senackiej zamrażarce. Marszałek Grodzki nie nadał nawet numerów druku, a to oznacza, że nie można rozpocząć pracy nad tym projektem.
Ja nawet, przepraszam, słyszałem, że tam został Jan Paweł II zrównany z panem Bartoszewskim, tak?
W sensie zasług, tak? No, pytanie, co z tym projektem dalej? Stanisław Balicki utknie w sejmowej zamrażarce, czy jednak uda się go stamtąd w jakimś sposobem wyciągnąć?
No cóż, znając charyzmę marszałka Grodzkiego, wydaje się, że marszałek Grodzki postawi na swoim i ten projekt utknie na długo. Jeżeli chodzi o... Mamy odniesienie do lokalne też do sprawy podczas ostatniej sesji sejmiku wojewódzkiego. Tak. tutaj być może będzie to jakiś wzór, być może po jakimś czasie będą tego typu manewry jak u nas w Sejmiku, mianowicie w Sejmiku powstały dwa konkurencyjne projekty uchwał. Ten drugi, który ostatecznie został poparty, przeszedł 15 głosami, był, wydaje się, zbudowany dlatego, żeby nie przegłosować projektu uchwały Prawa i Sprawiedliwości.
A fakt pozostaje faktem, że został przyjęty.
Został w końcu przyjęty, także chociaż... Ani PiS specjalnie nie bronił swojego projektu uchwały, ani też nikomu nie zależało na dyskutowaniu na ten temat. Był jeden przeciwny głos radnego Kozickiego, który wyrzucał PiS-owi niechęć do współpracy. Radni szeroko rozumianej koalicji w urzędzie, w sejmiku województwa wyszli podczas głosowania projektu PiS-u, który nie przeszedł z powodu braku kworum. Jakaś uchwała broniąca papieża została w końcu przegłosowana. Być może taka jest przyszłość manewru w Senacie.
No dobrze, to mamy jeszcze chwilę, to ostatni temat dosłownie, bo 30 sekund dla każdego z panów. Protest Polski po decyzji MKOL-u, który przywrócił możliwość startów Rosjan i Białorusinów pod flagą neutralną i pod warunkiem braku związku z klubami wojskowymi i braku aktywnego poparcia dla wojny. Panów zdaniem, jak to się skończy?
Moim zdaniem się skończy, mam nadzieję, że tak się skończy, że po prostu no, świat się ocknie i pójdzie śladem deklaracji, co po niektórych państw, tym Polski, która jawnie no, zadeklarowała, że po prostu nie chcemy brać udziału w takich igrzyskach.
Tak? Sportowcy powinni zbojkotować igrzyska? Stanisław Balicki?
Myślę, że sportowcy powinni zbojkotować igrzyska, ponieważ sprawa tutaj jest jasna. Na froncie, w Bachmucie obecnie giną również sportowcy. Sportowcy ukraińscy, sportowcy utytułowani.
Jednoznaczny głos. Powinni polscy sportowcy zbojkotować Igrzyska Olimpijskie. Jak będzie, zobaczymy. Za komentarze dziękuję. Stanisław Balicki, Krzysztof Puternicki, Bartosz Stracewski. Dziękujemy bardzo.